Rozpoczynamy. A więc wchodzący wchodzą cichutko, a my już słuchamy. I tytułem przypomnienia: gniew jest emocją, stanem emocjonalnym, nad którym mamy panować. I możemy nad nim panować w sposób niszczący nas samych i okolice, ale możemy panować nad nim w sposób twórczy. Nikt nas nie może rozgniewać, jest to nasza decyzja, bo z faktami nie możemy dyskutować, a więc musimy sobie uświadomić, na czym polega nasz gniew, i za chwilę do tego przejdziemy, z tym, że wcześniej powiedzieliśmy sobie, że możemy wtedy wykorzystać to do manipulowania innymi ludźmi, ale oni są już mądrzy po tym wykładzie i się nie dadzą manipulować naszym rozsądnym gniewem. I stąd idziemy do kroku trzeciego, a więc jakie są kroki, abyśmy opanowali nasz gniew. I po pierwsze należy rozpoznać u siebie przyczynę tego gniewu. Jak to zrobić? Jak człowiek jest cały w emocjach, wzburzony, to też niezdolny jest do myślenia. A jeśli myśli, to wiadomo, że w sposób już określony, skrzywiony. I co zrobić, żeby podejść do sprawy obiektywnie? A więc czytaliśmy w psalmie, że należy porozmyślać w nocy. Gdy nie możemy spać, zacząć uruchamiać nasze myślenie i sobie w nocy porozmyślać. I właśnie wtedy zastanowić się nad sprawą, co? Jaki fakt? Co uruchomiło moje rozdrażnienie, mój gniew? Co sprawiło, że czuję się niekomfortowo? Jakie słowa, jakie wydarzenia, jakie gesty, no co? I sobie przemyślmy to, nawet sobie zanotujmy. Dlatego, że poznając przyczynę naszego gniewu, poznamy siebie. Po prostu to będzie przez analogię, dochodzenie do poznania samego siebie. Dlatego, że nie możemy patrzeć obiektywnie na samych siebie, bo z boku nie jesteśmy. Z opiniami innych, szczególnie żony czy męża, się nie zgadzamy, gdy chodzi o nas, a więc nie ma sposobu. A ponieważ mamy sami się tą sprawą zająć, więc musimy sobie sami prywatnie jakąś postawić diagnozę. Ona musi być obiektywna. Na ile może być obiektywna? A więc wykonajmy pracę. I stwierdźmy, dlaczego nas coś wkurzyło, jesteśmy niezadowoleni, rozgniewani. Dlaczego? Jeśli dojdziemy, że nasz stosunek do danej sprawy jest niewłaściwy, on może być niewłaściwy, powiedzmy, dlatego, że jesteśmy już w wieku jakimś takim, którym się człowiek łatwo denerwuje, albo że w stanie zdrowotnym i tak dalej, no to wtedy mamy jakieś usprawiedliwienie, ale jako nagane możemy sobie wziąć, że nie bierzemy pod uwagę swojego stanu i powinniśmy wtedy coś zrobić, ażeby ten stan nie był przykry dla innych i dla nas samych. Ale czasem to może być nasze przewrażliwienie. I wczoraj tutaj była mowa w pewnych przykładach właśnie o przewrażliwieniu, że ktoś jest przeczulony na jakimś punkcie, szczególnie na własnym punkcie. I wtedy ma skłonności do oskarżania innych. I wtedy właśnie, wczoraj tu było wspominane, wtedy ma zupełnie inny obraz rzeczywistości i czyjejś intencji, gdy ktoś miał zupełnie inny. A więc gdy stwierdzimy, że mamy taką słabość, przewrażliwienie, to nam już pomoże nad gniewem naszym zapanować. A więc poznajmy przyczynę. Czasem my nie znamy przyczyny rozgniewania naszego partnera, czyli żony, czy męża, czy dziecka, czy szefa w pracy, czy przełożonego i tak dalej. My nie wiemy, dlaczego oni się na nas rozgniewali, więc popracujmy, aby się wreszcie dowiedzieć. Ja przynoszę te przysłowiowe żonkile, prawda? Ciężko zdobyte, bo jechałem aż do Pruszkowa, żeby je przywieźć, a żona jakoś tak z kwaśną miną przyjmuje. Nie? Okazuje się, że się zmieniło, albo się nie zmieniło, tak mi się wydaje. Ja nie sprawdziłem, czego ona by oczekiwała. Że właśnie oczekiwałaby tulipanów, których było pełno też w tym sklepie. Mogą też je kupić. Na szczęście mój brat przytaszczył, prawda, dla swojej żony przytaszczył pełno tulipanów i część też dał mnie, żebym ja mógł się podzielić z żoną. Autentycznie z tego roku. A więc musimy się zastanowić, dlaczego ona ma ten dyskomfort. Dlaczego on ma ten dyskomfort? Popracujmy. Poznajmy przyczynę. To jest przejaw też naszej miłości i troski o kogoś. Gdy rozpoznamy, to wyznaj to Bogu. Znamy ten tekst, który powiada, jeśli grzechy nasze Bogu wyznajemy, to Bóg jest wierny i sprawiedliwy. Wierny, On nas nie odtrąci. Sprawiedliwy, On właściwie wszystko przecedzi, oceni, na pewno nas nie skrzywdzi, a więc nie ma sprawy. Możemy przyjść bezpiecznie i Mu powiedzieć, Panie, moje oczekiwania były takie, takie, takie i takie, ale w nich jest dużo egoizmu. Ja nie uwzględniałem czyjejś kondycji zdrowotnej, psychicznej. Ja wymagałem, a nie spodziewałem się, bo ja się czuję zdrowo i projektuję na kogoś mój stan zdrowotny. Panie, przebacz mi to, że nie byłem wrażliwy. Albo Panie, przebacz, że byłem przewrażliwiony i uprzedzałem czyjeś i tak dalej. A więc Pan nam grzech odpuści i oczyści od tej nieprawości. A więc jedynym sposobem, aby się z gniewem rozprawić, to przyznać się. Przyznać się przed samym sobą do własnej wady i ten gniew wtedy będziemy w stanie opanować, bo wiemy, w czym rzecz. A jeśli tego nie zrobimy, to on będzie nas niszczył wewnątrz, cały czas będzie nas zjadał. Znamy ten werset Efezjan 4,15. Mówcie prawdę w miłości. To oczywiście w oryginale, w języku angielskim tak brzmi. U nas tam jest jakoś inaczej, to jest tam powiedziane. Będąc szczerymi w miłości, o właśnie, szczerymi. Ale tam jest w oryginale powiedziane, mówiąc prawdę w miłości. A więc chcielibyśmy mówić prawdę w miłości sami sobie. A też pozwólmy, żeby inni do nas mogli dotrzeć z prawdą i przyjmijmy ją również w miłości. I wtedy będziemy wzrastać pod każdym względem w głowę w Chrystusa. Będziemy dorastać do wymiarów pełni Chrystusowej. I rada taka ostatnia, oprócz rozpoznania, wyznania. Trzecia rada, wypuść go. Wyzwól ten gniew. Wypuść go. A o czym myślę? Przypowieści 19:11. I mam tutaj zapisane w dwóch tłumaczeniach ten werset. Przypowieści 19:11. W cierpliwości zaznacza się roztropność człowieka. Roztropność to właśnie brakowało tym panom młodym roztropności. Tym panom było 10 panien. Pamiętamy wesele i 10 panien, to nie były młode panny, to były te towarzyszki. Brakowało właśnie im roztropności. Były mądre, ale nie były roztropne niektóre z nich i nie przewidziały pewnych sytuacji. A więc chodzi o to, żebyśmy uruchomili nie tylko mądrość naszą, ale również i roztropność, ten pragmatyzm, to praktyczne zastosowanie naszej wiedzy. W cierpliwości się zaznacza roztropność człowieka. Więc jeśli jestem roztropny, to muszę być też cierpliwy. Cierpliwość polega na tym, że mnie to wpieniło, ale ja powiedziałem stop, stop, jest sygnalik, będę dzisiaj w nocy rozmyślał. I w nocy rozmyślam sobie, prawda? I znów rano się budzę, dalej rozmyślam, jeszcze żony nie pocałowałem, dalej rozmyślam, prawda? I dopiero na drugie rano żonę pocałowałem. A więc to jest cierpliwość. I w ten sposób, w twórczy sposób podchodzę do analizowania siebie, nie własnych krzywd, prawda, i wszyscy winni, tylko siebie, dlaczego tak się dzieje. Chlubą jego jest, gdy zapomina o krzywdach. To jest druga część tego wersetu. Chlubą tego człowieka jest, gdy o krzywdach zapomina. I w Biblii Tysiąclecia jest tak powiedziane. Rozważny człowiek nad gniewem panuje, a chwałą jego zapomnienie uraz. A więc rozważny człowiek, myślący, nad gniewem panuje. A jego chwałą, gdy zapomni urazy, właśnie ten gniew wypuść. On w tobie siedzi, tkwi, on cię zżera, zaczyna już palić jak w tym torfowisku, a ty nagle otwierasz dziurkę w torfowisku i mówisz, paszał won. I dać mu kopniaka. Zapomnieć o urazach. I wiecie, jest to taka trudna sprawa. Trudna sprawa. Ja teraz wziąłem kartkę białą, bo to jest inny wykład. Ja go teraz tu wkomponuję. Przebaczenie i odpuszczanie. Czy odpuszczenie. Czym się różni przebaczenie od odpuszczenia? Czyście kiedykolwiek o tym myśleli? Nie. Ja też nie myślałem. Aż pewnego razu mnie zaintrygowało. Tak zaintrygowało, zacząłem szukać oczywiście w oryginale, w greckim i bardzo to ładnie odkryłem. Na przykład powiedziane, Mesjasz będzie cierpiał trzeciego dnia zmartwychwstanie i w imię Jego głoszone będzie nawrócenie dla odpuszczenia grzechów wszystkim narodom. Nie przebaczenia, lecz odpuszczenia. Aby dostąpili odpuszczenia grzechów. Głoszone będzie wam, apostoł Paweł, odpuszczenie grzechów. Czemu nie przebaczenie? I właśnie to są dwa różne wyrazy. Ten pierwszy, przebaczenie, ma w swoim rdzeniu charis, czyli łaskę, łaskawość. Okazać się łaskawym, coś komuś darować. I właśnie gdy mamy zagniewany obiekt, męża czy żonę, czy dziecko, to na niego teraz spójrzmy okiem łaskawym. To jest pierwsza rzecz. I kiedyś był taki film, ja go tak nie w całości oglądałem, tylko tak wiecie, jak to człowiek włączy wtedy, gdy mu się chce, a potem przerywa, gdy mu się chce, więc nie w całości, ale żałuję, że nie widziałem w całości. Także nie powiem dokładnie. Ale w tym filmie chodziło o to, że był pewien chłopiec, który jeździł na wózku, ale on miał jakąś wewnętrzną wadę, że po prostu czasami robił rzeczy nieznośne. Był taki enfant terrible, czyli nieznośne dziecko, które nagle było niegrzeczne, a rodzice mieli bardzo, byli sytuowani, poważani i tak dalej i bardzo dbali o imaż tak zwany, a więc nie wiedzieli, czy go czasami wziąć na przyjęcie, gdzie przyjdą różni ludzie, ale z kolei nie wypadało go nie wziąć. I teraz co zrobić? I w końcu, gdy odkryto w nim jakąś taką wadę genetyczną, taką jakąś chorobę wewnętrzną, że on nagle bez własnej woli wpadł w taki stan, że nagle obóz ściągnął, prawda, bo komuś coś powiedział, ale śmierdzisz, albo coś w tym rodzaju. No więc dawali mu lekarstwa. Dawali mu lekarstwa. I on wiedział, że ma taką przypadłość. Te lekarstwa mu dawano. Ale gdy było jakieś takie ważne przyjęcie, gdzie tam jego tata miał startować na jakiegoś tam senatora, czy na kogoś i tak dalej, aby zależało rodzicom, on jakoś nie wziął, bo też jego godność, wiecie, dlaczego ja taki upośledzony i nie wziął. No i właśnie zrobił coś tam niemiłego, oczywiście taki szok, jak dziecko się zachowało, to wszystko. A wtedy właśnie on przy wszystkich wybuchnął. Wybuchnął, że gdy ktoś jest w sposób oczywisty inwalidą, to się mówi, że jest sprawny inaczej. Jest niepełnosprawny. Specjalnie dają znaczkę dalej, no, przygotowują mu też drogi komunikacyjne i każdy jakoś patrzy na niego inaczej i mówi, a ja jestem też niesprawny, tylko że tego nie widać. Tego nie widać. I wszyscy mówią, że jestem niegrzeczny, że to ja jestem zły. A ja po prostu jestem niesprawny, nie z własnej winy zresztą. Ale niesprawny, gdy chodzi o moją, o mój stan psychiczny, o mój sposób zachowania. I wtedy właśnie ktoś tam był, zaczął sobie sprawą zajmować, nagłośnił to oczywiście w mediach, to dalej. Potem powstała oczywiście, jak to była w Ameryce, fundacja na ten temat. No i w ogóle ta sprawa nabrała rozpędu. Zaczęto wtedy uwzględniać również i takie sytuacje, że ktoś może być niesprawny z powodów wewnętrznych, psychicznych, niezależnie od sprawności fizycznej. No i właśnie spojrzeć na kogoś, że on jest nieszczęśliwy, że się musi wściekać, że się musi złościć, że musi być złośliwy, ironiczny. Jaki on jest nieszczęśliwy, jaki jest biedny, że taki musi być. Czy nam to kiedykolwiek do głowy przyszło, tak spojrzeć na człowieka? Bo tak naprawdę, gdy potem się porozmawia z kimś, to się okazuje, że no, w sposób niezawiniony ludzie popadli w takie, a nie inne stany i są w takim czy innym stanie. Gdybyśmy tu porozmawiali ze sobą, to byśmy dopiero zobaczyli, ile tragedii jest za nami. Dlatego też łaskawość. na kogoś spojrzeć okiem łaskawym, jak Bóg patrzy na nas. I komuś coś darować za to, że jest. To jest bardzo trudne. Ale spróbujmy tak troszkę się wzbić wyżej i obdarzać siebie łaskawością wzajemnie. O siebie nawzajem się modlić, błogosławić. A potem też i odpuścić. Ten wyraz w oryginale oznacza uwolnić z niewoli, ucisku, uwolnienie od grzechów. A więc zacząć pracę, by kogoś uwolnić od tego. Ja dzisiaj mówię, abyśmy się sami uwolnili od tego. Nie ktoś kogoś, tylko niech każdy popracuje sam nad sobą i sam siebie uwolni, bo ja nad tym też pracuję cały czas. Z żoną żeśmy pracowali. I też nieraz się zdarzało, że jechaliśmy na jakąś konferencję i byliśmy w kompletnym rozsypce takiej, że tylko rozwód. To było lat temu, no, nie tak dawno, ale chyba 2 lata temu. I Pan właśnie przez takie nauczanie sprawił, żeśmy znów pozbierali się, bośmy sobie uporządkowali pewne sprawy takie fundamentalne. To się wszystkim nam zdarza. Nie ma co ukrywać. I ja się cieszę, że bracia to tak jasno mówili. To się wszystkim zdarza, dlatego że wszyscy jesteśmy w ciele. Ale wszyscy mamy Ducha Świętego, mamy Chrystusa i Nowe Narodzenie i wszyscy mamy ten punkt poza nami, że możemy się oprzeć i pchnąć ku lepszemu. I pamiętamy, jak pięknie nam przedstawił Mariusz, że idziemy do przodu, prawda? Wszystko jest do przodu, tylko jest tam jedna część do tyłu. I pamiętamy Ewangelię Marka, rozdział 7. I ta diagnoza rentgenowska, co jest w sercu człowieka, co jest w jego wnętrzu. Pamiętamy to, znamy, tak? Czy nie bardzo? Co mam czytać? O, proszę bardzo, jak tak nie pamiętamy, to ja to wczytam. Ewangelia Marka, i pamiętam to od dziecka, bo sobie zawsze mówią, to jest oczko. 7,21, 7 razy 3, 21, oczko. Więc zawsze pamiętam, ja miałem wtedy 6 albo 7 lat, i sobie zapamiętałem to. Także zawsze wiem, gdzie to jest. Marek 7,21. We wnętrzu bowiem, w ludzkim sercu, czyli w naszym wnętrzu, bo serce jest synonimem wnętrza, rodzą się złe myśli, rozwiązłość, kradzieże, zabójstwa. Tu mówiliśmy dzisiaj też o zabójstwach, cudzołóstwach, chciwość, niegodziwość, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, bluźnierstwa, pycha i głupota. Całe to zło pochodzi z wnętrza człowieka i czyni go skalanym. A 19 wiersz mówi, bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i jest wydalany na zewnątrz, oczyszczając wszystkie pokarmy. Więc teraz mówimy właśnie o wydalaniu tych rzeczy złych. Więc uruchommy tę część tylną właśnie, w sensie przenośnym i chciejmy ją wydalać przez przebaczenie. Bo spojrzę łaskawie na mojego przeciwnika, to jest sukces już. Na przeciwnika spojrzę z łaskawością i mówię, współczuję ci, że się musisz wściekać. To mnie bardzo boli, ale ja cię współczuję. Każdy z nas potrzebuje tego współczucia. A teraz cię od tego uwolnię. Idziesz gdzieś, żeby cię nie słyszał, bardzo się boli serce i byś zrobił coś innego, krok 4, 5 albo już może i 6, ale ty wtedy ręce wyciągasz i na siłę mówisz, błogosławię tę kochaną, a więc na siłę to robisz. A wtedy przychodzi Duch Święty i zaczyna to zmieniać. Tego Pan mnie nauczył w swoim czasie, kiedyś praktycznie, teraz tego nie będę opowiadał w szczegółach, ile dlatego wiem, o czym mówię. I to sprawia, że człowiek się nagle całkowicie zmienia, że w nim wymiecie to wszystko. Rzeczywiście zapomni o krzywdach, zapomni o urazach. I to moje, pamiętam, pierwsze przeżycie, które się zdarzyło z pewnym bratem w Krakowie, gdy byłem początkującym kaznodzieją i gdy właśnie on obmawiał mnie i tak dalej. I ja cały czas bardzo bolałem z tego tytułu. I właśnie pewnego razu, gdy ja w tym żalu żyłem, i był czwartek, godzina gdzieś około 16:00 i Pan właśnie, mam słowo sobie przygotować, kazanie, nie mam tekstu w ogóle, nie wiem, co będę dzisiaj mówił, a mam mieć kazanie. Co zrobić? Klękam, a Bóg mówi, nie dam ci słowa. Dlaczego, Panie? Przecież nic nie zgrzeszyłem, wszystko jest okej. Okay. No, nic nie ma, żona, dziecko, wszystko w porządku, o co chodzi? Ten brat. A co ten brat? Otwórz, Mateusz, tam 5 rozdział, tutaj, czytaj sobie. Miłujcie nieprzyjaciół swoich. W porządku, błogosławcie ich. No, nie, ma sprawy, czemu? No to zacznij. A jak? Klękaj, klękam. No zacznij mówić. Panie błogosławię brata Tadeusza. A ja nie mogę powiedzieć. Mówię, zaraz. Wziąłem sobie psalm. Panie, powybijaj mu wszystkie zęby. Bo tak się czuję. On jest tego wart. Bezpodstawnie cały czas mnie obmawia, moją żonę, jego żona obmawia. To z jakiej racji? I Dawid tak się modli. To jest biblijny werset, więc nie ma sprawy. A Bóg mówi, nie. Zostaw to, było tysiąc lat przed Chrystusem. Mówi, zostaw to. Mamy dzisiaj 3000 lat później, więc inaczej. Błogosław. To, czego sobie życzysz, wypisz sobie. To ja napisałem sobie, czego sobie życzę. Miałem dość dużo takich życzeń dobrych. A wszystko to zacznij mówić. Życzę bratu Tadeuszowi i kolejno wymieniaj. Ciężko było. I na siłę musiałem się przełamać, bo nie było wyjścia, już było w pół do piątej. A to nabożeństwo. To było straszne. Potem jego żony. No panie, no wybacz, ale teraz jego żony. Annę, teraz ją. To, co swojej żonie życzysz. Z synem poszło łatwiej, bo chłopaka ich bardzo lubiłem. A więc, gdy się zjawiłem w pół do szóstej, pan mi dał ponad słowo, wszystko, prawda, to była błyskawiczna sprawa. Zjawiłem się o pół do szóstej, przed szóstą. Byłem sam, otworzyłem kaplicę, to było w rynku głównym, jeszcze 15, tam gdzie dzisiaj jest Zwierzynek, na piętrze. I porządkowałem książki przy stoliku, prawda, stałem. On tak wchodzi, ja się obejrzałem, o, chwała Panu, bracie, i powiedziałem jego nazwisko, a on chwała Panu, taki odwrócony, prawda, do mnie tylko rękę podał. A ja taki byłem serdeczny wobec niego. Ja mówię, a czemu on tak... I sobie dopiero przypomniałem o całej sprawie. W ciągu półtorej godziny ze mnie zupełnie wymiotłem, zupełnie zapomniałem o wszystkim. Nagle sobie uświadomiłem, i patrzę, jak on jest biedny, jak on się męczy, ludzie, jak mi go żal, że on się tak męczy, jak ja się męczyłem jeszcze do godziny czwartej. Jak on się męczy, on jest cały czas wściekły na mnie. Ojej, jak mi było go żal. I dopiero wtedy sobie uświadomiłem, wiecie, wielkość tej sprawy, to o czym teraz mówię. I później, gdy mnie przemawiałem, a ponieważ grałem też na fizharmonii, bo wtedy były czasy, że musiałem grać, i przemawiałem, ponieważ gdyśmy klęczeli, ja klęczałem przy fizharmonii, on też zaraz obok mnie 2 metry, płakał jak dziecko, jak bóbr. Położył twarz na dywanie, na chodniku i płakał jak bóbr. Nawet mi nie przyszło przez myśl, o grzeszniku, pokutujesz, dobrze. Tylko się dziwiłem się, ale w porządku. Potem się okazało, już wkrótce po nabożeństwie, pastor wzywa mnie, Kazik, chodź tutaj. O czym rozmawialiście wtedy i wtedy, kilka tygodni temu, z tymi dwiema siostrami? O czym? A, pytałem mnie tam o pewną sprawę, o pewne zwyczaje świąteczne w naszym zborze i ja im wyjaśniłem. W porządku, dziękuję. I odszedłem. Okazało się, że ten brat z żoną, patrzyli, że ja z nimi rozmawiam, że ja je nastawiam przeciwko nim. No wiecie, jak to diabeł robi, oskarżyciel, nie? I oni to przyjęli jako prawdę i cały czas już potem wojna przeciwko nam, a ja Bogu duchę winien. Okazało się, że on siedział cały czas struchlały i spodziewał się, że ja teraz będę go rozstrzeliwał w Słowem Bożym. Ja teraz przejadę się, prawda, po tych wszystkich jego sprawkach i tak dalej. A on słyszał, że ja głosiłem zupełnie na jakiś inny temat i to przesilenie psychiczne tak rozładowało, że aż płakał, no, z tego napięcia, które się teraz się rozładowało. I podszedł do pastora i mu to wyznał, że w modlitwie Bóg do niego przemówił. On prosił o konfrontację. I stąd to się odbyło. Ten brat potem był bardzo wobec nas, wobec mnie, mojej żony z żoną, byli bardzo serdeczni aż do swojej śmierci. Ja byłem potem w Warszawie, to on poprosił, żebym na jego grobie miał kazanie. A więc, kochani, to jest bardzo ważne, o czym teraz mówimy. To jest sprawa decyzji, nie uczuć. Sprawa decyzji, dlatego że to, czy ja się gniewam, to jest moja decyzja. Czy ja się będę gniewał. Kamień wpada do wody, ja teraz decyduję, czy ta woda będzie wzburzać się jak tsunami, czy też powiem, Panie, nie chciałbym. Wtedy wiecie, co się dzieje? Ja nic nie zrobię. Nic. Duch Święty jak oliwa spłynie i zaleje całe te fale. Wiecie, co się wtedy dzieje? Wtedy woda się nagle robi kożuchem, i nie ma tsunami. A więc przebaczenie jest bardzo ważne, ale najpierw muszę spojrzeć litościwie na biednego mojego przeciwnika. Potem go też i uwolnić przez to, że przebaczę mu, że wydalę go, pobłogosławię. Kochani, Nieraz jak tak się głosi, to niektórzy mówią, dobra, bracie. Najpierw on sobie musi uświadomić i mnie przeprosić. I wiem, że w pewnym zborze nastąpi podział z tego powodu. Nie oczywiście formalny podział, ale wychodzi o opinię. Bo jedni uważali, że należy przebaczyć bezwarunkowo, a inni, że należy postawić warunki. I jak siostra tak klęknie, przeprosi, to dopiero wtedy je można przebaczyć. I odczytałem gdzieś żoną moją w jakimś czasopiśmie świeckim, że takie przebaczenie, gdy ktoś musi poprosić o przebaczenie, jest pogańskim przebaczeniem. To w świeckim czasopiśmie, tygodniku, żeśmy wyczytali. Bo chrześcijański jest inny. Przebaczamy bezwarunkowo, gdy nas nikt o to nie prosi. Ale jest druga sprawa, druga strona. W tym jest coś. Bo ta ekspiacja, to uświadomienie sobie tej drugiej strony ma czynnik nie warunkujący przebaczenie z mojej strony, nie, ale ma czynnik wychowawczy. Teraz trzeba pomóc tej osobie przez modlitwę, żeby Bóg oczy otworzył, żeby ta osoba też pracowała nad sobą jak ja, by zrozumiała, że rani. By zrozumiała, że trzeba przebaczyć. By się zmieniła. Ale my nie zrobimy tego inaczej, jak gdy przebaczymy i uwolnimy samych siebie, a ją Bóg potem. I z tym bratem to właśnie się odbyło, że o 16 pan mnie łamał pół godziny, a około 19:30 Bóg tego brata łamał. I to Bóg spowodował. Kochani, to właśnie jest to współdziałanie Boga Stwórcy ze swoim stworzeniem, głowy Kościoła z Kościołem, z ciałem. I dlatego też o tym chcę powiedzieć bardzo wyraźnie. To jest moc twórcza. Ludzie odrodzeni tak właśnie powinni postępować. I to jest właśnie chrystusowe, chrześcijańskie, czyli chrystusowe postępowanie. Pyta Piotr, ile razy? Ile razy mam odpuścić, czyli uwolnić mego brata? Ile razy mam wydalić mój żal i mój gniew? Ile razy? A ile Pan Jezus mówi? Stale. Stale to rób. I my niepotrzebny oddech to ile razy wydalamy? Ciągle wdychamy, a ile razy wydalamy? Tyle samo, prawda? Tyle samo. No właśnie. Musimy ciągle wydalać te złe rzeczy. I stąd zawzięci chrześcijanie, posłuchajcie lekcji. Kto z nas jest największy? Kto z nas jest największy, dyskutują tu, siedząc na wygodnych fotelach? A Pan mówi, kto przyjmie to małe dzieci. A więc przyjęcie tego, kto jest normalnie niezauważany. Nie zabraniajcie tym dzieciom. A więc jest uwrażliwiony na i łaskawie patrzy na tych, które są niezauważane. Wiemy, że dzieci się, szczególnie dziewczynki się nie liczyły w tamtych czasach. Albo też ta wioska samarytańska, gdy tych dwóch bohaterów siedzi, prawda, już co nieco przerobili z tego uzdrawiania, z tej mocy i tak dalej. Panie, pozwól, tamci cię przegnali. Panie, Eliasz kiedyś, a my dzisiaj tym bardziej. Pozwól, a my zaraz podniesiemy ręce i nie ma. Spłonęło. Panie, tak kiedyś było, prawda? Eliasz to kiedyś robił, więc... A co Pan powiedział? Nie wiecie, jakiego jesteście... Nie kościoła, wyznania. Nie. To nie chodzi o kościół i wyznanie. Ducha. Nastawienie. To nie chodzi o to, że mają złego ducha. I właśnie chciałem powiedzieć coś, co sobie tu zapisałem podczas przerwy, że w książce C.S. Lewis, tak się to ten pan nazywa? C.S. No właśnie, wszyscy wiedzą. On napisał książkę o listach, które pisał ktoś do kogoś. Stary diabeł pisał do młodego. I tam właśnie on napisał, ten pan, pisarz chrześcijański, że w nas jest natura podwójna. Natura, pamiętacie jaka? Zwierzęca i diaboliczna. To pastor, prezbiter Edward Czajko właśnie używał w jednym ze swoich kazań i ja to teraz sobie od niego zapożyczyłem, mimo że to tej książce też czytałem. A więc, i chyba on to mówił tutaj na kongresie, mi się wydaje, też chyba o tym mówił, gdy mieliśmy ten temat o walce chrześcijańskiej. I właśnie ta natura, te dwie natury zwierzęce, taka zwyczajna, tak czytaliśmy, którą musimy wydalać cały czas. I to w nas siedzi, bo tu była mowa o tym naszym ciele, o tym cielsku naszym. Ale teraz w sposobie myślenia ziemskim. A teraz jest i diaboliczna, że gdy nie wydalimy wcześniej, to potem właśnie nie dawajcie miejsca diabłu. Przyjdą diaboliczne cechy, diaboliczne zachowania. I właśnie ten dylemat Saula. Z jednej strony między prorokami prorokuje i chwali Boga, a z drugiej strony zięć mu gra pieśni uwielbienia, a ten go chce, prawda, zadźgać. Dlaczego? Bo był w zakłamaniu i zwierzęca natura się przerodziła w diaboliczną. Więc musimy uważać, bo się to zdarzy też i każdemu zielonoświątkowcowi. Więc musimy bardzo uważać i dlatego też teraz przejdziemy właśnie gniew uzasadniony i słuszny. W ramach opanowywania gniewu, gdy go rozpoznajemy, gdy go Bogu wyznajemy, gdy się wyzwalamy przez to, że naszego przeciwnika błogosławimy i o urazach zapominamy, bo Bóg nam to wszystko wyczyści, tak, grzechy wrzuci i w ogóle nieraz z żoną, podobnie jak byście mówili, pytamy, a o co nam poszło? Szyby nie ma, a o co nam poszło? Nawet nie wiemy. Błahe rzeczy. A więc musimy uważać, dlatego też rozważy człowiek nad gniewem panuje. I taki tekst. Najmilsi, nie mścijcie się sami, bo zemsta to już jest coś diabolicznego. A więc nie mścijcie się sami. Ale pozostawcie to, czemu? Komu? Bożemu sądowi, Bożej łasce, sprawiedliwości, dobroci. Czemu? Gniewowi Bożemu. Zobaczcie. Zobaczcie, halleluja, podjechał ktoś, prawda, taki jeden pastor, halleluja, się cieszy, że coś odkrył. A więc gniewowi Bożemu. Bo gniew jest, powiedzieliśmy, stanem, jest jakimś stanem emocjonalnym. Nie jest sam sobie grzechem, tylko zależy, co z nim zrobimy, co pozwolimy jemu zrobić. A więc zostawcie to gniewowi Bożemu, bo napisano, pomsta do mnie należy. Ja odpłacę, mówi Pan. I w teologii właśnie jest taki wyraz odpłata. Nie zapłata za coś, co się należy, lecz odpłata. Że Bóg komuś odpłaci, odda. Ale nasza zemsta będzie diaboliczna. Zniszczy wszystko, łącznie z nami. Natomiast gdy Bóg się mści, to jest zupełnie inaczej. To nie jest zemsta, dlatego że Bóg nie jest skażony egoizmem. Bóg nie jest skażony grzechem. On się nie obraża. On jest cały czas łaskawy. On cały czas jest przebaczający. Ale później, gdy w ramach pedagogicznych działań trzeba kogoś wychować, on tak prowadzi, aby człowieka uratować, naprowadzić, jeśli się da. I właśnie chciałem teraz o tych krokach z nami porozmawiać. Będzie ich tylko 4. Po pierwsze, jeśli ten gniew ma być słuszny i uzasadniony i taki pedagogicznie skuteczny, to musi być skierowany na dobro. Celem musi być dobro. Nie zemsta, ja ci pokażę, lecz dobro. I przykład jest podany z Ewangelii według Marka, rozdział 3 i pierwszych 6 wersetów. Marek, 3 rozdział, pierwsze 6 wersetów. Wstąpił do synagogi, był tam człowiek z uschłą ręką. Podpatrywali go, czy uzdrowi w sabat, by go oskarżyć. On rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę, wyjdź na środek, a do nich rzekł, czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić, życie zachować, czy zabić. A oni milczeli. Więc Pan Jezus zaczął ich uczyć czegoś, że chcę bardziej miłosierdzia niż ofiary. I gdy oni milczeli, Jezus spojrzał na nich z gniewem. Ale to nie było spojrzenie pełne błyskawic, że ich porażało momentalnie. Ale wewnętrznie było mu żal tych ludzi. To był gniew, który miał im pomóc. Zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serca. A więc dojrzał od razu, dlaczego nie milczą. Bo nie chcą, no wiecie, się przyznać, a dalej są troszkę w ślepym zaułku. I właśnie To zakłamanie ich Pan Jezus widzi, bo ich serce jest zatwardziałe. A więc wyciągnął rękę człowieka tego, rzekł do niego, wyciągnij rękę. On wyciągnął i ręka wróciła do swego stanu. I ci ludzie w zatwardzeniu swoim naradzali się z Herodianami, jak go zgładzić. Inny przykład. Paweł w Atenach obruszał się w swoim duchu. Biblia tysiąclecia mówi, burzył się wewnętrznie, a więc był rozgniewany na widok miasta oddanego bałwochwalstwu. A więc z nimi w synagodze rozprawiał. Na każdym rynku, każdego dnia, znaczy na rynku każdego dnia z tymi, którzy tam się przypadkiem znaleźli, rozprawiał. Niektórzy filozofowie epikurejscy i stoicy ścierali się z nim. Zobaczcie, to jest cały czas akcja i kontrreakcja, więc cały czas jest ścieranie się. Bowiem im zwiastował dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu. A więc mimo, że Paweł się obruszał, to nie przeklinał tego miasta. Więc per analogia również i my się obruszamy na podobne sytuacje i w naszym kraju. Nie przeklinajmy, nie złośćmy się. Ale błogosławmy. A żeby Bóg zmienił i zdjął zasłonę z serc i oczu. I Paweł głosił dobrą nowinę. Potem Pan Jezus na nich spojrzał z łaskawością i udzielił im pewnej lekcji. A więc musimy nasz gniew, ten słuszny, nakierować na dobro, żeby efektem, skutkiem było dobro. Po drugie, przygotuj plan. Jak mówiłem, że sobie zawsze notowałem, prawda, też takie sprawy. Popracuj nad tą sprawą. Gniew się pobudza od razu do reakcji. Powstrzymaj się, bo człowiek rozważny nad gniewem panuje. Czytaliśmy, więc jestem rozważny, więc muszę panować. I teraz plan przygotuj. I mam przykład właśnie od króla Saula. Pierwsza Samuela, 11 rozdział i pierwsze 6 wersetów. Pierwszy Samuela, 11 rozdział. Są to początki jego panowania. I wyruszył Amonita Nachasz i obległ Jabesz w Gileadzie. Wtedy wszyscy rzekli Jabeszyci do Nachasza, zawrzyj z nami przymierze, a poddamy ci się. Lecz Amonita Nachasz rzekł do nich, zawrę z wami przymierze w taki sposób, że każdemu z was wyłupię prawe oko i wyrządzę tym zniewagę całemu Izraelowi. Rzekli do niego starsi z Jabesz, udziel nam 7 dni zwłoki, a my tymczasem roześlemy posłańców po całym obszarze Izraela. Jeśli się nie znajdzie nikt, kto by nas mógł uratować, poddamy ci się. A więc negocjacje w ramach zniszczenia. Ten chce im prawe oko wyłupić i ich zhańbić. Ci mówią, okej, ale jeszcze daj nam szansę. Mówią, w porządku, dam wam szansę. I czeka na nich, jak kot czeka na myszkę, którą już tam, prawda, ma prawie że jedną łapą przyłapaną. A oni mówią, jeśli się nikt nie znajdzie, poddamy się. A więc dżentelmeńska rozmowa z przeciwnikiem. Piękne? Piękne, w czasach, gdy jest oko za oko. Chcielibyśmy rozmawiać. Wczoraj była mowa i przedwczoraj o komunikacji, o rozmawianiu. Rozmawiajmy. Rozmawiajmy z przeciwnikiem i ustalajmy, dlaczego tak jest. Jeżeli tu są małżeństwa, które mają trudności i już nie mogą ze sobą wyżyć, a wiedzą, że nie można inaczej, bo są chrześcijanami. Kochani, rozmawiajcie. Jeśli potrzeba, przyjdźcie do mnie. Pomożemy. Rozmawiajcie. Przygotuj plan. Posłańcy dotarli do Gibei Saulowej, opowiedzieli o tych wydarzeniach ludowi. Cały lud poniósł krzyk i zapłakali. Zobaczcie, zaangażowanie też i innych ludzi. Żal im się zrobiło. A Saul akurat zjeżdżał ze swoimi wołami z pola i rzekł, cóż się stało ludowi, że płacze? Opowiedzieli mu o sprawie Jabeszytów. Wtedy stąpił na Saula Duch Boży, gdy usłyszał o tych wydarzeniach i wybuchnął wielkim gniewem. Duch Boży i wielki gniew. I co zrobił Saul z tym namaszczeniem? Namaszczenie do wielkiego gniewu, bracie Mocha. Jest takie namaszczenie, czy nie ma? Namaszczenie do wielkiego gniewu. Ciekawa rzecz, ale idźmy dalej. Wziął parę wołów, rozrąbał je na sztuki, rozesłał te sztuki przez posłańców po całym obszarze Izraela z wezwaniem. Takie e-maile ówczesne to były, ten system. Kto nie wyruszy za Saulem i za Samuelem, tak stanie się z jego bydłem. I padł strach pański na lud i wyruszyli jak jeden mąż. I obronili. Obronili tamtych ludzi w Gileadzie. A więc plan był przygotowany. I punkt trzeci. A zanim powiem, jak on brzmi, to czytam dalej 1 Samuela, 11 rozdział, 12 wiersz i niżej. Wtedy rzekł lud do Samuela: któż to mówił, czy Saul ma nad nami królować? Wydajcie na tych mężów, a wybijemy ich. Bo Saula na króla mieli wybrać. Podział nastąpił. Okazało się, że Saul taki bohater, taki mądry człowiek. A więc teraz trzeba tych wszystkich zlustrować. Lustracja będzie. Wybijemy ich wszystkich. Za margines. Zmarginalizujemy ich. Ale Saul rzekł: dzisiaj nikt nie zginie. Gdyż dziś dokonał Pan wybawienia w Izraelu. Samuel zaś rzekł do ludu: chodźcie, wyruszmy do Gilgal i tam odnowimy królestwo. Sam zainteresowany, w którego imieniu działano, by oczyścić mu przedpole z wrogów, z przeciwników, co było zresztą normalną w tamtych czasach, okazał łaskawość. Mówi: nie, tamci moi przeciwnicy z lewej strony, przepraszam bardzo, z lewej strony, tamci moi przeciwnicy nie będą lustrowani. Dziś jest dzień zwycięstwa. A więc ustanów cel gniewania się. Celem gniewania się była pomoc tym w Gileadzie, Jabeszytom. Celem nie było teraz topić i niszczyć wszystko dookoła, realizować cele polityczne. Nie. A więc najpierw nakieruj się, nastaw się na dobro. Potem przygotuj plan. Ale też i ustanów cel. Co chcesz osiągnąć? Chcę małżeństwo uratować. Chcę żonę, która pobłogosławić, żeby Bóg ją zmienił. Chcę męża i tak dalej, i tak dalej. A więc musi być dobro. I ostatnie. Ustal granice gniewu. To namaszczenie ma również granice. Duch stąpił, gniew nas napełnił, ale muszą być granice tego gniewu. I Ewangelia według Mateusza, rozdział 21, 12 wiersz i niżej. Mateusz 21, 12. I wszedł Jezus do świątyni i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, a stoły wekslarzy i stragany handlarzy gołębiami powywracał. I rzekł im: napisano, dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. I przystąpili do niego ślepi i chromi świątyni, a on ich uzdrowił. Odbudowę świątyni, przemianę świątyni z domu rozbójników, z jaskini rozbójników w dom modlitwy, Jezus mógłby zrobić w stylu apokalipsy. Znamy Księgę Apokalipsy i tamte wszystkie zniszczenia. Od razu zrobić porządek, tak czy nie? Ale Pan Jezus zostawił wydarzenia apokaliptyczne na później. W Bożym planie jeszcze ma być eon łaski. I żyjemy w eonie łaski. Dlatego Pan Jezus ograniczył swój gniew tylko do usunięcia tej przyczyny, takiej jeszcze bardzo takiej naturalnej przyczyny. Bo jego celem było uzdrowienie ludzi. A więc powywracał, tamci odeszli, ci przystąpili i teraz była ewangelizacja uzdrowieńcza, uzdrowieniowa. A więc są granice i musimy też wiedzieć, jakie są granice. I na przykład, jeśli są ludzie, którzy promują homoseksualizm i wszystko to, co się z tym łączy, promują aborcję, co robić? Najlepiej ich wystrzelać. Szósty stopień gniewu, tak? Morderstwo. Najprościej. Niektórzy tak właśnie postępowali. Homoseksualiści mówią, nie tylko cyganie i Żydzi, czy Romowie, przepraszam, Romowie, Żydzi i inni mieli te specjalne znaczki. My też mieliśmy. Homoseksualiści też mieli swoje znaczki. A więc jesteśmy na równi, jak tamci, poszkodowani. Też jesteśmy kombatantami. Dlatego, że tamten dyktator niszczył wszystkich sobie niewygodnych w taki sposób. My nie możemy tak. Najlepiej, gdy chodzi o aborcję, założyć edukacyjne stowarzyszenie pro-life. Zachowaj przy życiu i edukować społeczeństwo. I kończąc moje rozważanie na temat panowania nad gniewem, teraz sobie wezmę właśnie list Jakuba, 1 rozdział, 12 wiersz. 19 wiersz, przepraszam. List Jakuba, 19 wiersz. Zrozumcie to, moi kochani bracia, kochane siostry. Niech każdy człowiek będzie chętny do słuchania, nieskory do mówienia. Przypominam wykład o komunikacji. Wykład też wczorajszy. A więc skory, chętny do słuchania, twórczego słuchania. Do zastanawiania się nad tym, o co komu gra w duszy, dlaczego tak jest, czemu się na mnie ona wścieka, czemu ma pretensje, czemu on ma pretensje. Wsłuchaj się i poznaj, bo być może tam dojrzysz swoje wady. Nieskory do gniewu, który nas ogarnia, ale powstrzymujmy go. Pod wpływem gniewu bowiem człowiek nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. Dlatego odrzućcie. A więc do przodu musimy iść, ale też i tą tylną część wykorzystać. Odrzućcie wszelką nieczystość i bezmiar zła. Z łagodnością przyjmijcie zaszczepione w was słowo, które ma moc uratować, zbawić wasze małżeństwo, waszą rodzinę, wasze dusze. Bądźcie więc wykonawcami słowa, nie tylko słuchaczami. I zachęcam teraz, jeśli mamy jakiś gniew, uzasadniony gniew, żal, pretensje, ból, Bóg to honoruje, szanuje i ci współczuje. Ale przynieś teraz to Panu i szukaj dobra. Szukaj dobra. Odrzuć gniew, a nie żonę czy męża. Odrzuć zło. Odrzuć przyczynę gniewu, ale nie najbliższą osobę. Przygotuj plan. Zacznij rozmyśleć. Pójdź na plażę, na kocyk, jak była wczoraj mowa, albo tam w cień. Zacznij rozmyśleć. Spisz sobie to, o czym mówiliśmy dzisiaj. Ustanów cel. Ustanów granice. A Pan ci da wszystko, co jest potrzebne, by uratować każdego z nas od nadmiaru złości, nadmiaru gniewu. Powstańmy razem i spędźmy czas teraz na naszej rozmowie z naszym Panem. Panie, dziękuję Ci, że stąpiłeś na ziemię w ciele. W naszym ludzkim, zwyczajnym ciele. Panie, dziękuję Ci za to, że Słowo stało się zwyczajnym, małym dzieckiem. Halleluja. Panie, dziękuję Ci, że pasterze mogli z tym dzieckiem się spotkać. Że zwierzęta mogły z tym dzieckiem obcować. Panie, dziękuję Ci, że to Słowo wstąpiło, by było dla wszystkich. Panie, dziękuję Ci, że byłeś między ludźmi i się nie odgradzałeś i nie miałeś ochrony, która by chodziła i Cię chroniła przed ludźmi, ale byłeś cały czas ze wszystkimi, wśród wszystkich. Mieszkałeś między nami, dotykali się Ciebie, słuchali, widzieli. Panie, dziękuję Ci, że stałeś się tak bliski i jesteś tak bliski. Panie, dziękuję Ci, że za nas umarłeś, dlatego że nas pobłogosławiłeś, nam przebaczyłeś, ale i odpuściłeś. Panie, dziękuję Ci, że wolałeś Ducha Świętego, aby mieszkał w nas, ażebyśmy mieli Twoją naturę, Twoje zdolności, Twoje możliwości, Twoje namaszczenie. I abyśmy też w naszej walce byli zwycięzcami. Panie, też dziękuję Ci za walkę codzienną, że muszę walczyć sam z sobą codziennie. Panie, dziękuję Ci, bo przez to jest ciekawe moje życie, też mam powody, by czytać Twoje Słowo, by pościć, by się modlić, by rozmawiać. Panie, dziękuję Ci, że jest cały czas arcyciekawie na tej ziemi. Halleluja. Panie, dziękuję Ci też za to, że mam żonę, mam dzieci, mam braci i siostry. Dziękuję Ci za problemy wszystkie. Panie, dziękuję Ci za zwycięstwa wszystkie i Panie, dziękuję Ci też za to, że gdy ktoś zapytał mnie, czy chcecie być szczęśliwi, odruchowo wykrzyknąłem, przecież jestem szczęśliwy. Czego Ty chcesz ode mnie? Jestem cały czas szczęśliwy. Panie, dziękuję Ci, bo jestem w Tobie. Bo mieszkamy w Tobie. Panie, halleluja. Halleluja. I to jest szczęście, moje szczęście, być blisko Boga. Halleluja. I Panie, tu widzisz też i serca różne, które są złamane, zbolałe, zmęczone. I Panie, teraz wierzę, że Ty ich błogosławisz. I Panie, my wszyscy szczęśliwi błogosławimy teraz te wszystkie serca w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech łaska Ducha Świętego was napełni. Niech spadnie na was miłość Boga. O Panie, dziękuję Ci, że i wspólnota Ducha Świętego, który jest z nami i w nas, również jest naszym udziałem. Panie Jezu, dziękuję Ci, że scalisz, że dasz zwycięstwo, pobłogosławisz ku Twojej chwale. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Jezus. Halleluja. Halleluja, Jezus. Halleluja. Jak ta pieśń brzmi, zaśpiewajmy, że Pan jest zwycięzcą w moim życiu, teraz już nie muszę z grzechem walczyć sam. Dobrze? Możemy tę pieśń zaśpiewać, czy nie? No tak, tak, to jest ta pieśń. Śpiewaliśmy ją na śpiewaniu wspólnym. Pan zbawca mój, jest teraz? No, nie bardzo. Staszek jest? Nie ma? A, pojechał na pogrzeb. Walczyć z grzechem sam. Pan zbawca mój dla mnie wszystko już uczynił. Teraz On jest życiem mym i mocą moją. Pan zbawca mój dla mnie wszystko już uczynił. Teraz chcę poznawać Go każdego dnia. Złam pychę mą, abym poznał, że bez Ciebie niczym jestem w świetle Twym, o Panie. Może jeszcze raz, co? Pan zbawca mój jest zwycięzcą w moim życiu. Teraz tylko muszę walczyć z grzechem sam. Złam pychę mą jeszcze, no. Pan zbawca mój dla mnie wszystko już uczynił. Teraz chcę poznawać Go każdego dnia. Złam, złam pychę mą, abym poznał, że bez Ciebie niczym jestem w świetle Twym, o Panie mój. Czym jestem w świetle Twym, o Panie mój. Niczym jestem w świetle Twym, o Panie mój. Halleluja Ci, Panie Jezu. Halleluja. Halleluja.